Hej, witaj na kanale Nocne Bajanie. Materiał, który za chwilę usłyszysz, jest fanowską interpretacją historii, która wydarzyła się w jednym z twoich ulubionych uniwersów. Wydarzenia te miały tam miejsce, ale uległy pewnym modyfikacjom na potrzeby opowieści. Jeśli podobają ci się nasze filmy, to zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz ochotę wesprzeć naszą pracę, to dołącz do grona wspierających lub odwiedź nasz sklep. Link w opisie. A teraz ułóż się wygodnie i posłuchaj. Miasto Korinis powoli odkrywało przed bezimiennym swoje codzienne oblicze. Nie było to miejsce, które ufało obcym. Kamienne uliczki dolnej części miasta pamiętały kroki kupców, strażników, rzemieślników, biedaków i złodziei. Każdy gdzieś się śpieszył. Każdy miał własne zmartwienia, własne długi, własne tajemnice. Z portu dochodził krzyk mew, zapach soli i smoły, a z kuźni Harada niosło się rytmiczne uderzanie młota o rozżarzone żelazo. Gdzieś ktoś targował się o cenę bochenka chleba. Gdzie indziej czeladnik niósł deski na ramieniu, klnąc cicho pod nosem. Bezimienny szedł przez dzielnicę rzemieślników spokojnym krokiem, choć w jego oczach widać było czujność. Korinis wydawało się bezpieczniejsze niż leśne ostępy, lecz tylko pozornie. Za murami rosło napięcie, a w samym mieście strach miał po prostu bardziej uporządkowaną twarz. Po rozmowie z Mateo bohater ruszył dalej. Niedaleko przy jednej z uliczek dolnego miasta mieścił się warsztat Bospera. Nad wejściem wisiały wyprawione skóry i narzędzia myśliwskie. W środku pachniało drewnem, garbowaną skórą, żywicą i kurzem. Na ścianach wisiały łuki. Jedne proste, przeznaczone dla początkujących strzelców. Inne smukłe i starannie wygięte. Wykonane ręką kogoś, kto znał swój fach od lat. Bosper stał za ladą. Był człowiekiem rzeczowym, szorstkim, ale nie nieprzyjemnym. Miał twarz kogoś, kto większość życia spędził przy pracy, a nie przy pustych rozmowach. Kiedy zobaczył nieznajomego, skinął głową. "Witaj w moim sklepie", powiedział. "Jestem Bosper. Robię łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Korinis?" Bezimienny rozejrzał się po warsztacie. Jego spojrzenie zatrzymało się na skórach ułożonych przy ścianie, na pękach cięciw i na drewnie suszącym się pod sufitem. "Szukam pracy", odparł krótko. Bosper zmierzył go uważnym wzrokiem. Nie był to wzrok strażnika ani kupca, który sprawdza sakiewkę klienta. Raczej spojrzenie mistrza, który ocenia, czy człowiek stojący przed nim do czegoś się nadaje. Przydałby mi się nowy czeladnik, mruknął po chwili. Poprzedni zrezygnował 2 dni temu. Znasz się trochę na polowaniu? Bezimienny wzruszył lekko ramionami. W jego życiu było już wiele rzeczy, których musiał nauczyć się szybko. Polowanie nie brzmiało najgorzej. Bosper jakby zrozumiał tę odpowiedź bez słów. Mogę cię nauczyć, jak obdziera się zwierzęta ze skóry. Dobrze zapłacę za każdą skórę, którą mi przyniesiesz. Bezimienny zapytał, co by było, gdyby postanowił zatrudnić się u innego mistrza. Bosper parsknął, jakby usłyszał coś wyjątkowo nierozsądnego. Według niego sprawa była oczywista. Harad i Mateo mieli już swoich ludzi. Konstantino, alchemik, od lat trzymał się na uboczu i nie wyglądał na kogoś, kto chętnie przyjmie ucznia. Torben, stolarz z warsztatu obok, był uczciwy, ale wszyscy wiedzieli, że ledwie wiązał koniec z końcem. Bosper natomiast potrzebował pomocy naprawdę i, jak sam podkreślił, potrafił za nią zapłacić. Potem dodał coś jeszcze. W mieście nie wystarczyło po prostu wejść do warsztatu i powiedzieć: od dzisiaj tu pracuję. Aby zostać czeladnikiem jednego z mistrzów dolnej części miasta, trzeba było zdobyć zgodę wszystkich. Takie były tutejsze zasady. Może nie zawsze sprawiedliwe, może nie zawsze wygodne. Takie były tutejsze zasady. Bezimienny zapytał o poprzedniego czeladnika. Bosper westchnął, jakby ta sprawa wciąż go drażniła. Powiedział tylko, że w okolicy zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Nazywa się Bartok. Pewnie kręci się gdzieś koło oberży Koragona. W jego głosie nie było wielkiego żalu. Raczej irytacja człowieka, któremu nagle zabrakło rąk do pracy. Ale za tą irytacją kryło się też coś innego. Niepokój. Jeśli nawet ludzie tacy jak Bartok zaczynali rezygnować z pracy myśliwego, to znaczyło, że lasy wokół miasta rzeczywiście stały się gorszym miejscem niż dawniej. Bezimienny słuchał uważnie. Za murami były wilki, ścierwojady, bandyci i znacznie groźniejsze stworzenia. W powietrzu czuło się także coś większego, choć mieszczanie rzadko mówili o tym wprost. Wieści o orkach krążyły po Korinis. Nikt nie chciał ich zatrzymywać. Każdy je słyszał. Kiedy bohater spytał, co słychać w mieście, Bosper spoważniał. Jeśli orkowie naprawdę zaczną oblegać miasto, będzie tu nieprzyjemnie, powiedział. Potem wspomniał o statku stojącym w porcie. Był tylko jeden, a pilnowali go paladyni. Bosper nie wierzył, by użyli go do ratowania zwykłych obywateli. Z jego słów wynikało jasno, że Korinis było jak zamknięta klatka. Kto nie miał statku, ten nie opuszczał wyspy. Bezimienny nie odpowiedział od razu. Wiedział, jak brzmią takie słowa. Słyszał podobne w kolonii karnej. Bosper wrócił jednak do spraw przyziemnych. Jeśli bohater chciał udowodnić, że nadaje się do pracy, musiał przynieść pół tuzina wilczych skór. Mistrz obiecał nauczyć go fachu, ale oczekiwał, że skóry będą w znośnym stanie i że wykonanie zadania nie zajmie mu całego życia. Była to prosta próba. Prosta w założeniach, lecz niekoniecznie łatwa. Wilki nie czekały spokojnie, aż ktoś przyjdzie po ich futra. Lasy poza miastem były ciemne i nierówne, pełne korzeni, kamieni i szelestów, które czasem oznaczały tylko wiatr, a czasem coś o wiele gorszego. Ale Bezimienny przywykł do tego, że w tym świecie każda droga naprzód prowadziła go przez niebezpieczeństwo. Zanim wyszedł, usłyszał jeszcze o kradzieży. Bosper wyraźnie się ożywił, choć nie w dobry sposób. Twarz mu stężała, a głos nabrał ostrości. Ktoś ukradł mu łuk. Nie byle jaki łuk, ale jego własną broń, rzecz wykonaną przez niego i zapewne wartą więcej, niż posiadał niejeden mieszczanin. Złodziej musiał wejść wtedy, gdy Bosper opuścił sklep tylko na krótką chwilę. Gdy wrócił, zdążył zobaczyć uciekającego drania z łukiem na ramieniu. Straż ruszyła za nim aż do portu, lecz tam trop się urwał. Bosper nie miał o strażnikach najlepszego zdania. Był przekonany, że łuk wciąż znajduje się gdzieś w mieście, bo przy bramach nikt nie widziałby, ktoś wynosił go poza mury. Jak dorwę tego łobuza... Mruknął pod nosem. Bezimienny zapamiętał tę sprawę. W Korinis prawie każda rozmowa mogła okazać się początkiem jakiejś nowej drogi. Czasem prowadziła do uczciwej pracy, czasem do lasu pełnego wilków, czasem do portu, gdzie ludzie znikali w cieniu magazynów, a strażnicy udawali, że widzą mniej niż naprawdę widzieli. Na razie jednak bohater pożegnał Bospera i wyszedł z warsztatu. Powietrze na ulicy było chłodniejsze. Z kuźni znów dobiegł metaliczny huk. Ktoś śmiał się przy straganie. Gdzieś dalej było słychać głos kobiety, a nad dachami krążyły mewy. Bezimienny zatrzymał się na moment przed sklepem Bospera. Zaledwie kilka kroków dalej, po prawej stronie, mieścił się warsztat Torbena. Stolarz pracował pochylony nad drewnem, spokojnie i wytrwale. Jego dłonie poruszały się pewnie, choć twarz zdradzała zmęczenie człowieka, który wiele razy liczył monety i wiele razy przekonywał się, że wciąż jest ich za mało. Nie wyglądał jednak na oszusta ani krętacza. Było w nim coś prostego, coś uczciwego. Może właśnie dlatego jego warsztat zdawał się cichszy od innych miejsc w tej części miasta. Bezimienny spojrzał na niego przez chwilę, po czym ruszył w stronę stolarza. Przeszedł zaledwie kilka kroków od warsztatu Bospera, a od razu poczuł zmianę w zapachu. Tam, gdzie przed chwilą w powietrzu wisiała woń skór, tutaj dominowało świeże drewno. Warsztat mieścił się na zewnątrz. Sygnalizowały to liczne deski, belki i kilka niedokończonych skrzyń i szaf stojących na ziemi. Jedna z nich stała otwarta, jakby czekała na wieko. Druga miała już metalowe okucia, lecz brakowało jej zamka. Pod ścianą wisiały narzędzia. Piły, dłuta, młotki, hebel, szczypce i małe pilniki do drobniejszej roboty. Torben pracował pochylony nad stołem. Przesuwał hebel po długiej desce spokojnymi, równymi ruchami. Cienkie wióry zwijały się pod ostrzem jak jasne wstążki i spadały na podłogę. Stolarz miał zmęczoną twarz. Kiedy zauważył bezimiennego, odłożył hebel, ale tylko na moment. A nowa twarz, powiedział, prostując plecy. Nie jesteś z Korinis, prawda? Bezimienny nie zaprzeczył. W tym mieście i tak każdy od razu poznawał obcych. Może po ubraniu, może po sposobie chodzenia, a może po tym, że nie mieli jeszcze na twarzy tej szczególnej mieszaniny znużenia i podejrzliwości, którą nosili tutejsi mieszkańcy. Torben otarł dłonią czoło i wrócił do deski. Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci, pracy mało, a teraz jeszcze chłopi się buntują. Powiedz, jakie wiatry cię tu przywiały? Szukam pracy, odparł bezimienny. Stolarz zatrzymał narzędzie w pół ruchu, po czym spojrzał na niego z lekkim, niemal przepraszającym uśmiechem. Wiesz cokolwiek o stolarce? Bezimienny popatrzył na deskę, na narzędzia, na równy ślad pozostawiony przez hebel. Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. Torben parsknął krótko. Nie był to śmiech szyderczy, raczej ludzki odruch kogoś, kto usłyszał odpowiedź szczerą aż do bólu. A ślusarstwo, zamki, okucia, cokolwiek? Bezimienny wzruszył ramionami. No cóż. Stolarz westchnął. Sięgnął po jedną z desek i skinął głową w stronę bohatera, jakby bez słów prosił, by ten przytrzymał ją z drugiej strony. Bezimienny zrobił to. Deska była cięższa niż wyglądała, ale dla niego nie stanowiło to większego problemu. Torben przyłożył ją do krawędzi stołu, sprawdził linię, a potem zaczął wygładzać nierówności. Wybacz, powiedział po chwili, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle. Poza tym nie mam pieniędzy, żeby płacić czeladnikowi. Nie powiedział tego z dumą ani z gniewem. Po prostu stwierdził fakt. W Korinis bieda bywała powszechna. Bezimienny puścił deskę, kiedy Torben dał mu znak i oparł się o framugę. A jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u któregoś z pozostałych mistrzów? Torben przez chwilę nic nie mówił. Sięgnął po dłuto, przyłożył je do kawałka drewna i zaczął poprawiać wycięcie pod zawias. Uderzał młotkiem lekko, ostrożnie, z wyczuciem. Każde stuknięcie było krótkie i ciche. Dam ci moją zgodę, odparł w końcu. Ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo bogów. Bezimienny uniósł lekko brwi. Bogów? Torben spojrzał na niego z nad pracy. Powiedz, jesteś człowiekiem wierzącym? To pytanie zawisło między nimi trochę niezręcznie. Bezimienny widział już zbyt wiele, by odpowiedzieć na nie prosto. Widział magię, demony, świątynie, kapłanów i potwory, które zwykły człowiek uznałby za karę zesłaną przez samego Beliara. Znał ludzi modlących się co rano i takich, którzy kleli na bogów przy każdej okazji. A jedni i drudzy równie łatwo ginęli od miecza. Cóż, mruknął, jeśli o to chodzi, modlę się regularnie. Torben nie wyglądał na całkiem przekonanego, ale nie drążył. W jego świecie wiara była czymś prostszym. Człowiek powinien szanować bogów, pracować uczciwie, nie kraść i nie oszukiwać. Może nie wystarczało to, by stać się bogatym, ale wystarczało, by patrzeć ludziom w oczy bez wstydu. Bezimienny zauważył leżący na stole niewielki mechanizm zamka. Był jeszcze nieukończony, ale już teraz widać było, że składa się z drobnych części wymagających cierpliwości i precyzji. Więc znasz się też na ślusarstwie? Zapytał. Torben od razu ożywił się nieco. Wziął zamek do ręki i obrócił go między palcami. Czym byłaby piękna skrzynia bez dobrego zamka? Powiedział. Sam je wyrabiam. Dzięki temu wiem, że moje skrzynie nie pójdą na marne przez byle kawałek kiepskiego żelaza. Położył zamek na blacie, a potem podał bezimiennemu mały, metalowy element. Przytrzymaj. Bohater wykonał polecenie. Torben dopasował część do mechanizmu, sprawdził opór, po czym zmrużył oczy. Źle wykonany zamek można łatwo zniszczyć, ciągnął. A w Korinis złodziei nie brakuje, szczególnie ostatnio. W tych słowach pobrzmiewała ta sama nuta, którą bezimienny słyszał wcześniej u Bospera. Miasto było pełne skarg. Ktoś komuś coś ukradł. Ktoś zalegał z długiem. Ktoś zniknął. Straż niby była, ale nie zawsze tam, gdzie trzeba. Każdy warsztat, każda izba i każda skrzynia potrzebowały zamka, bo na uczciwość nie ma już co liczyć w Korinis. Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki? Zapytał bezimienny. Torben znieruchomiał. Nie odpowiedział od razu. Nie wiem, czy można ci ufać, powiedział powoli. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jednym z tych darmozjadów, którzy przychodzą do miasta tylko po to, żeby opróżniać skrzynie uczciwych obywateli? Bezimienny przyjął te słowa spokojnie. W gruncie rzeczy rozumiał go. Sam nie ufał obcym. Torben odłożył narzędzia. Nie nauczę cię niczego, dopóki nie przekonasz mnie, że jesteś uczciwym człowiekiem. Przez chwilę słychać było tylko dźwięki miasta. młot Harada uderzający o żelazo, kroki przechodniów, daleki krzyk sprzedawcy z targu. Gdzieś w porcie odezwały się mewy. Bezimienny zmienił temat. Miałeś kiedyś czeladnika? Twarz Torbena spoważniała. Wziął z blatu kawałek drewna i zaczął go obracać w dłoniach, choć przez chwilę wcale nad nim nie pracował. Owszem, i to całkiem niedawno. Nazywa się Elfrich. To mój siostrzeniec. W głosie Torbena dało się wyczuć lekkie rozczarowanie. Dobrze pracował, dodał Torben, ale nagle przestał się pojawiać. Jak dawno go nie widziałeś? No, pewnie za 2 tygodnie. 2 tygodnie w spokojnych czasach mogły znaczyć niewiele. Ale to nie były spokojne czasy. Po drogach kręcili się bandyci. W lasach robiło się coraz niebezpieczniej, a w porcie, gdzie kończyły się dobre obyczaje dolnego miasta, człowiek mógł przepaść na wiele sposobów. Gdzie jest teraz? Zapytał bezimienny. Torben skrzywił się z wyraźną niechęcią. A skąd mam wiedzieć? Cały czas kręcił się przy tym plugawym przybytku w porcie. Nie zdziwiłbym się, gdyby siedział tam teraz i trwonił wszystko, co zarobił. W jego głosie było potępienie. Bezimienny słyszał już podobny ton. Tak mówi się o kimś, na kogo człowiek jest zły, ale o kogo mimo wszystko wciąż się martwi. Straż wie? Wie, odparł Torben. Mieli go znaleźć i dopilnować, żeby wrócił do pracy. Przez moment milczał, po czym machnął ręką. Już tego żałuję. Niech robi, co chce. Wcześniej czy później zrozumie, że w Korinis bez uczciwego zajęcia trudno o cokolwiek. Powiedziawszy to, wrócił do pracy z jeszcze większą dokładnością niż wcześniej. Jakby precyzyjne ruchy dłoni pomagały mu odsunąć od siebie nieprzyjemne myśli. Bezimienny podał mu kolejny kawałek drewna, gdy ten o niego poprosił. Warsztat nie był bogaty, nie było tu ozdobnych mebli. Był za to porządek. Co wiesz o paladynach? Spytał bezimienny. Torben oparł dłonie o blat. Niewiele. Przybyli z kontynentu na statku jakieś 2 tygodnie temu. Od tamtej pory trzymają się głównie górnego miasta. Wymówił górne miasto tak, jak ludzie z dolnej części Korinis zwykli je wymawiać. Zmieszaną ostrożnością, dystansem i świadomością, że nie każdy ma tam wstęp. Nikt dokładnie nie wie, po co przybyli. Wielu boi się orków, ale mnie się wydaje, że chodzi raczej o farmerów. O bunt? Torben skinął głową. Tak mówią. Onar, wielki ziemianin ze wschodu, wynajął najemników, żeby chronili go przed ludźmi króla. Pewnie miał dość oddawania plonów i trzody paladynom oraz straży. Stolarz sięgnął po mokrą szmatkę i przetarł dłonie z pyłu. A przez to w mieście ceny żywności idą w górę. Chleb drożeje, mięso drożeje, wszystko drożeje. Gospodarstwo Onara leży na wschód stąd, ale nie wiem, co tam się dzieje. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z kupcami na targowisku. Oni jeżdżą po wyspie częściej niż ja. Bezimienny zapamiętał to. Po chwili bohater poruszył sprawę, z którą przyszedł tu od Mateo. Dług Grity. Torben uniósł głowę tak szybko, że aż wiór drewna spadł mu z ramienia. Mojej siostrzenicy? A jaką masz do niej sprawę? Chyba nie chodzi o pieniądze. W jego spojrzeniu od razu pojawił się niepokój. Bezimienny nie odpowiedział od razu, ale cisza wystarczyła. Torben zamknął oczy na krótką chwilę. Mateo twierdzi, że jest mu winna 100 sztuk złota, powiedział bohater. Stolarz ciężko wypuścił powietrze. powiedz, że to nieprawda. Od kiedy się do mnie wprowadziła, mam same kłopoty. Mruknął. Jest zadłużona praktycznie u każdego kupca w mieście. Oparł dłonie o blat, pochylając głowę. Przez moment wyglądał starzej niż przed chwilą. Potem z goryczą opowiedział, że musiał pożyczyć 200 sztuk złota od Lemara, lichwiarza, żeby spłacić jej wcześniejsze długi. Wypowiadając imię Lemara, skrzywił się lekko. W Korinis byli ludzie biedni, ludzie bogaci i tacy, którzy bogacili się na cudzej biedzie. Lemar należał do tych ostatnich. W warsztacie zrobiło się cicho. Grita powinna być w domu, powiedział w końcu stolarz. Idź zapytaj ją sam, ale jedno mogę ci powiedzieć od razu. Nie ma złamanego grosza przy duszy. Bezimienny skinął głową. Torben nie próbował go zatrzymywać. Wrócił do pracy. Choć jego ruchy stały się cięższe. Hebel znów przesuwał się po drewnie, ale tym razem nie tak płynnie. Bezimienny wyszedł z warsztatu i skierował się do domu Torbena. Było blisko. W dolnym mieście wszystko zdawało się być blisko siebie. Warsztaty, izby, sklepy, zaułki i cudze problemy. Czasem wystarczyło przejść przez próg, by z jednej historii wejść w następną. Dom stolarza był skromny, nie biedny, ale prosty i oszczędny. Drewniane ławy, kilka półek, skrzynia pod ścianą, stół, na którym nie leżało nic zbędnego. Wnętrze pachniało drewnem. Tym bardziej uderzający był widok Grity. Stała w izbie tak, jakby to nie był dom zadłużonego stolarza, lecz komnata w górnym mieście po udanym bankiecie. Jej strój był zbyt staranny, zbyt ozdobny i zbyt pewny siebie, jak na to miejsce. Wyglądała, jakby przed chwilą wróciła z przyjęcia, na które Torben nigdy nie dostałby zaproszenia. Bezimienny zatrzymał się w progu i przez moment przyglądał się jej bez słowa. W skromnym domu stolarza Grita wyglądała niemal nierealnie. Jak kolorowy ptak, który wleciał do warsztatu pełnego pyłu i wiórów, nie zauważając, że jego pióra zupełnie nie pasują do otoczenia. W izbie panował półmrok. Przez niewielkie okno wpadało światło popołudnia, łagodnie kładąc się na stole, skromnych ławach i prostych sprzętach. Grita stała wyprostowana, z miną pełną urazy i wyższości, jakby sam fakt, że ktoś miał wejść do izby bez zaproszenia, był obrazą nie tylko dla niej, ale i dla całego, dawno utraconego porządku świata. Spojrzała na bezimiennego chłodno. Czego tutaj chcesz? Zapytała tonem, który od razu miał postawić go niżej od niej. Jeśli przyszedłeś żebrać, muszę cię rozczarować. Jestem biedną wdową. Bohater uniósł lekko brewa, ale nie odpowiedział od razu. Grita uznała widocznie, że jego milczenie jest wystarczającą zachętą, by mówić dalej. Nazywam się Grita. Od śmierci męża prowadzę gospodarstwo mojego wuja, Torbena. Bezmienny rozejrzał się raz jeszcze po skromnej izbie. Jeśli to było prawdziwe gospodarstwo, Torben miał więcej cierpliwości niż rozsądku. Przysyła mnie Mateo, powiedział w końcu. Wciąż jesteś mu winna złoto. Słowa te podziałały na Gritę jak płachta na byka. Jej twarz zmieniła się natychmiast. Oburzenie, które przed chwilą było tylko pozą, teraz stało się prawdziwe, albo przynajmniej bardzo dobrze odegrane. Cofnęła się o krok, przyciskając dłoń do piersi i wtedy zaczęła mówić. Najpierw o ubraniach, o tym, że były wadliwe, źle skrojone, wykonane z kiepskich materiałów, w kolorach, których żadna kobieta z odrobiną gustu nie powinna nosić. Mówiła szybko, płynnie i z takim przekonaniem, jakby naprawdę wierzyła, że cała sprawa nie dotyczy długu, tylko wielkiej kupieckiej zbrodni przeciwko dobremu smakowi. Bezimienny słuchał przez chwilę bez słowa. Grita krążyła po izbie, a jej głos wypełniał skromne wnętrze, zupełnie jakby przemawiała w sali pełnej ludzi. Według niej Mateo próbował ją oszukać. Dostarczony towar nie był tym, co zamówiła. Materiał nie ten, krój nie ten, kolory wręcz obrzydliwe. A gdy jeszcze żył jej mąż, nikt nie śmiałby traktować jej w taki sposób. Na wspomnienie męża westchnęła ciężko i spojrzała gdzieś w bok. Jakby przed oczami pojawiła się scena z dawnego, piękniejszego życia. Bezimienny skrzyżował ręce. Nie było w tym współczucia. Raczej ciekawość. Grita zaczęła mówić o swoim mężu. O tym, że był dobry, przystojny, pracowity i szanowany. O tym, że kiedyś mieli pieniądze, szczęście i pozycję. Bywali podobno zapraszani na przyjęcia organizowane przez arystokrację. Widziała piękne suknie, wyszukane fryzury, stoły pełne potraw i ludzi, którzy rozmawiali w sposób kulturalny, spokojny, zupełnie inny niż mieszkańcy Dolnego Miasta. Jej oczy na moment naprawdę rozjaśniły się wspomnieniem. Może nie wszystko było zmyślone. Może kiedyś rzeczywiście żyła bliżej świata bogatych kupców, statków handlowych i wieczornych bankietów. Może rzeczywiście dostawała prezenty z dalekich krain, tkaniny z kontynentu, przyprawy z południa, drobiazgi, które pachniały morzem i podróżą. Ale teraz stała w skromnym domu Torbena, wśród prostych mebli, z długiem u Mateo i kolejnymi długami rozsianymi po całym mieście. Mówiła dalej o tym, że dawniej wszystko było lepsze, że nikt nie poniżałby wdowy podobnymi roszczeniami, że czasy są ciężkie, statki nie przypływają, na ulicach jest coraz więcej biedy, a ludzie muszą odmawiać sobie wszystkiego. Bezimienny pozwolił jej mówić jeszcze chwilę. Jej słowa płynęły przez izbę jak długa, ozdobna wstęga pełna żalu, dumy, pretensji i wspomnień o świecie, który dawno przestał istnieć. W końcu bohater przerwał jej spokojnie. Dość tego. Gdzie złoto? Grita zamarła. Przez chwilę patrzyła na niego z oburzeniem. Ale ja nie mam żadnych pieniędzy, powiedziała. Jestem tylko biedną wdową. Bezimienny spojrzał na nią, potem na izbę, potem znów na nią. Nie musiał być kupcem, żeby rozumieć kilka prostych rzeczy. Kobieta, która wyglądała, jakby przed chwilą wyszła z przyjęcia w górnym mieście, nie była całkiem bez środków. A nawet jeśli nie miała pieniędzy w sakiewce, miała rzeczy, które można było sprzedać. W takim razie będziemy musieli sprzedać twoje graty, powiedział spokojnie. Efekt był natychmiastowy. Grita wyprostowała się gwałtownie. W jej głosie zabrzmiała panika, prawdziwsza niż wszystkie wcześniejsze żale. W jednej chwili opowieści o biedzie, wadliwych materiałach i okrutnych kupcach ustąpiły miejsca lękowi przed utratą rzeczy, które przypominały jej o dawnym życiu. Bezimienny nie poruszył się ani o krok. Czekał. Grita wytrzymała jeszcze chwilę, zaciskając usta, po czym odwróciła się gwałtownie. Sięgnęła do miejsca, które najwyraźniej miało pozostać tajemnicą, i po krótkim szukaniu wyjęła sakiewkę. Monety zabrzęczały cicho. Dźwięk był krótki, ale w małej izbie zabrzmiał wyjątkowo wyraźnie. Dobrze, syknęła. Weź to złoto. Bezimienny przyjął sakiewkę i sprawdził zawartość. 100 sztuk. Dokładnie tyle, ile żądał Mateo. a teraz wynoś się z mojego domu. Bohater nie zamierzał się spierać. Odwrócił się i wyszedł, zostawiając ją wśród skromnych mebli, dawnych wspomnień i urażonej dumy. Na ulicy powietrze wydało się od razu świeższe. Dolne miasto Korinis nadal brzmiało tak samo. Stukot narzędzi, rozmowy, nawoływania kupców, odległy szum morza. A jednak Bezimienny miał wrażenie, że z każdą kolejną rozmową lepiej poznaje prawdziwe oblicze tego miejsca. Ruszył z powrotem do sklepu Mateo. Kupiec stał tam, gdzie wcześniej, wśród swoich towarów. W jego sklepie panował porządek właściwy człowiekowi, który lubił wiedzieć, co posiada, ile jest to warte i kto jeszcze nie zapłacił. Tkaniny, przedmioty codziennego użytku i różne drobiazgi leżały na swoich miejscach. Mateo spojrzał na Bezimiennego z oczekiwaniem. Bohater położył przed nim sakiewkę. Kupiec natychmiast sięgnął po monety i przeliczył je zręcznie. Na jego twarzy pojawiło się zadowolenie. I co, robiła problemy? Bezimienny przez krótką chwilę przypomniał sobie potok słów Grity, jej urażoną dumę, wspomnienia bankietów i okrzyk o troglodycie. Nic, o czym warto wspominać, odparł. Mateo uśmiechnął się szerzej. Świetnie, dotrzymałeś swojej części umowy. W sklepie przez moment zapanowała cisza. Bezimienny nie ruszał się jednak do wyjścia. Pomóż mi zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów, powiedział. Mateo skinął głową. Dla kupca umowa była umową, a Bezimienny właśnie wykonał zadanie, którego Mateo sam najwyraźniej wolał nie wykonywać. Nie martw się, odparł. Dotrzymam słowa. To wystarczyło. Bezimienny wyszedł ze sklepu i ruszył w stronę kuźni, lecz po drodze zatrzymał się jeszcze przy warsztacie Torbena. Nie było sensu odkładać tej rozmowy. Sprawa Grity dotyczyła nie tylko Mateo, ale i jej wuja, który od dawna dźwigał ciężar jej długów. Torben wciąż pracował. Tym razem siedział nad niedokończoną skrzynią. W jednej dłoni trzymał mały młotek, w drugiej metalowy element zamka. Uderzył ostrożnie. Kiedy Bezimienny podszedł, stolarz podniósł wzrok. Bohater nie owijał w bawełnę. Twoja siostrzenica miała 100 sztuk złota. Przez chwilę Torben tylko patrzył. Potem jego twarz poczerwieniała. Młotek stuknął o skrzynię głośniej niż powinien. Stolarz zerwał się z miejsca, a zmęczenie na moment ustąpiło miejsca czystej złości. Ta bezwstydna mała żmija. To było moje złoto. Zabrała je z mojej skrzyni. Bezimienny przyglądał mu się spokojnie. Torben przeszedł kilka kroków po warsztacie, jakby nie wiedział, co zrobić z gniewem. Jego uczciwy, skromny świat znów został naruszony. I to przez kogoś z własnego domu. Oddaj mi je, powiedział nagle. Muszę najpierw spłacić Lemara. Mateo może dostać pieniądze później. Bezimienny skrzyżował ręce. Mateo dostał już pieniądze ode mnie. Torben zatrzymał się. Przez chwilę patrzył na bohatera z mieszaniną irytacji, bezradności i niechętnego uznania. A niech to. Usiadł ciężko przy stole. Cóż, dług to dług. Przynajmniej nie zatrzymałeś pieniędzy dla siebie. Chyba powinienem ci za to podziękować. Bezimienny milczał przez moment. Mógłby po prostu odejść, ale spojrzał na warsztat, na skrzynie, które Torben robił własnymi rękami, na zmęczoną twarz człowieka, który być może nie miał wiele, ale żył uczciwie. Bohater sięgnął do własnej sakiewki, położył na blacie złoto. Torben spojrzał najpierw na monety, potem na niego. Oto twoje złoto, – powiedział bezimienny. Stolarz przez chwilę nie potrafił znaleźć słów. W jego oczach złość na Gritę mieszała się z zaskoczeniem i ulgą.
Dziękuję, powiedział w końcu ciszej. Teraz mam przynajmniej część pieniędzy, które jestem winien Lemarowi.
Przesunął monety bliżej siebie, ale zrobił to bez chciwości.
Nie mogę uwierzyć, że ośmieliła się zabrać moje złoto, dodał po chwili, bardziej do siebie niż do bezimiennego.
W warsztacie znów zapanował spokój. Torben wrócił do swojej skrzyni, choć zanim podniósł narzędzia, jeszcze raz skinął bezimiennemu głową. Tym razem w tym geście było coś więcej niż uprzejmość. Było uznanie.
Thank you. Thank you.